Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest audycja Gdzie Nogi Poniosą, jak co tydzień w radiu UWM FM już od ponad 3 lat. A dziś, drodzy Państwo, zajmę się tematem bezpieczeństwa. A czemu akurat, drodzy Państwo, tak? A to dlatego, że postanowiłem wrócić do tego cyklu, który rozpocząłem w poprzednim sezonie, a więc tej serii rankingowej, czyli w zamyśle informacje na temat tego, gdzie dobrze jest pojechać, gdzie jest bezpiecznie wyjechać na wakacje, gdzie mniej bezpiecznie. Była już audycja o World Risk Index. Dziś natomiast będzie troszeczkę węziej tematycznie, ale no nie zwykle ważne w ostatnim momencie, jak i no w ogóle dla turystów. A dziś zajmę się takim wskaźnikiem jak Global Peace Index. A co to takiego jest? Raport dotyczy stanu pokoju w poszczególnych państwach i jest on przygotowywany przez australijski Institute for Economics and Peace. Indeks mierzy stan pokoju na świecie według 3 kryteriów: poziomu bezpieczeństwa i ochrony społeczeństwa, zasięgu konfliktu krajowego lub międzynarodowego oraz stopnia militaryzacji. Raport jest oczywiście publikowany w wersji pełnej i skróconej, zawierającej najważniejsze dane. Na pełną czasu tu na pewno nie będziemy mieli, ba, nawet nie będziemy mieli czasu na wersję skróconą, ale na pewno część tych najważniejszych danych wam powiem. Pierwsze, co możemy zobaczyć po wejściu na stronę, to mapa z zaznaczonymi krajami w różnych kolorach, oczywiście od tych najbardziej pokojowych do tych najmniej pokojowych. Ranking obejmuje 163 państwa, ale według twórców stanowią one 99,7 populacji światowej, więc niezły wynik. Jest też ogólny wynik GPI, który no, wskazuje się, że jest obliczany na podstawie 23 jakościowych i ilościowych wskaźników pochodzących z renomowanych źródeł. No zaraz tu będę sprawdzał, jakie one są renomowane. Zanim przejdę właśnie do tej metodyki, trochę o samym instytucie zajmującym się tym indeksem. Został stworzony przez Steve'a Killela, australijskiego przedsiębiorcę technologicznego i filantropa. Jest opracowywany przez Instytut Ekonomii i Pokoju, globalny think tank, który zajmuje się opracowaniem wskaźników służących do analizy pokoju i kwantyfikacji korzyści ekonomicznych wynikających z tegoż pokoju. Tak przynajmniej czytamy na ich stronie. Tak jak mówiłem, 3 obszary są, 23 wskaźniki. Pierwsza dziedzina to trwające konflikty wewnętrzne i międzynarodowe. I tu wykorzystuje się 6 wskaźników statystycznych. Liczba i czas trwania konfliktów, zarówno tych wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Przy tych zewnętrznych również ich globalna rola. Liczba ofiar śmiertelnych, tu również dla konfliktów zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. No to już mamy 4 wskaźniki. No i są jeszcze 2, które no, są już wewnętrzną oceną instytucji. No oczywiście opierają się one na ocenie eksperckiej, ale już tutaj to nie są takie sztywne dane. No i co tutaj mamy? Intensywność zorganizowanych konfliktów wewnętrznych oraz stosunki z krajami sąsiednimi. I są to oceny jakościowe przeprowadzone przez analityków. Druga dziedzina to bezpieczeństwo społeczne, ale zanim o nim powiem, to kilka newsów turystycznych. Teraz news, którym na pewno trzeba pochwalić nasz ZOPOT, czyli Zagraniczny Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej, za promowanie Polski w Niderlandach, konkretnie w Rotterdamie, gdzie na tramwajach były promowane bezpośrednie połączenia z 3 polskimi miastami. Było to w formie pocztówek, a więc pozdrawiam z Wrocławia, Gdańska, pozdrawiam z Poznania. Dobry ruch, ciekawe czy w sposób statystycznie istotny przyczyni się to do wzrostu obecności niderlandzkich turystów w naszej przestrzeni turystycznej. 15 i 16 października Wielkopolska Organizacja Turystyczna zaprasza do Poznania na kolejną edycję ogólnopolskiej konferencji branżowej Turysta 2025 – Innowacje, technologie i zrównoważony rozwój w turystyce. Tak wskazuje, może ktoś będzie chciał pojechać. Polskie Porty Lotnicze opublikowały kilka raportów ostatnio, ale tutaj moją uwagę zwrócił wpływ polskich portów lotniczych na regiony. I co nam z niego wychodzi? Wpływ na regiony tych regionalnych lotnisk jest pozytywny w większości, albo przynajmniej nieujemny. No ale tak globalnie, jeżeli chodzi o nasz kraj, jest to prawie 60 miliardów zysku i 500 000 miejsc pracy, a prognozowane roczne tempo wzrostu lotnisk, takie średnie, to 4,5%, więc no w dalszym ciągu, nie, jeżeli się oczywiście nic nie wykrzaczy, to drodzy Państwo, warto inwestować w lotnictwo, w podróże. I to na tyle newsów na ten tydzień. Przypomnę, dzisiaj mówię o indeksie wojny, tak można powiedzieć, a raczej globalnym indeksie pokoju. Mówiłem o metodyce obliczania tego wskaźnika. No i już o jednej dziedzinie powiedziałem, teraz będzie druga, która ocenia poziom harmonii lub niezgody w obrębie danego kraju. I tu jest 11 wskaźników, które no można określić jako bezpieczeństwo społeczne. I co my tutaj mamy? Jest poziom postrzeganej przestępczości w społeczeństwie. Tu są szacunki, ale również na podstawie ankiet. Liczba uchodźców i osób wewnętrznie przesiedlanych, no jako procent populacji, to również wpływa na ten obszar. Niestabilność polityczna, tu mamy ocenę jakościową, którą przeprowadzają analitycy. Skala terroru politycznego i tutaj jest to pobrane z konkretnej strony Political Terror Scale. No może tym indeksem też się zajmę w przyszłości, jak widzicie tutaj bardziej od ogółu do szczegółu schodzę. Co jeszcze mamy? Globalny indeks terroryzmu, tak, taki też istnieje. Liczba zabójstw na 100 tysięcy mieszkańców, poziom przestępczości z użyciem przemocy, demonstracje z użyciem przemocy, liczba osób przebywających w więzieniach, również na 100 tysięcy mieszkańców i liczba funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa, tu również na 100 tysięcy mieszkańców. Ostatnim czynnikiem jest łatwość dostępu do broni strzeleckiej i lekkiej, tutaj również jest to ocena jakościowa, pewnie na podstawie analiz prawa. Niskie wskaźniki tutaj mogą być utożsamiane z pokojem. Sześć kolejnych wskaźników dotyczy militaryzacji kraju i to ma odzwierciedlać związek między poziomem zbrojeń danego kraju, a dostępem do broni. Dotyczy to oczywiście zarówno kraju, jak i areny międzynarodowej. No i co tu porównujemy? Porównujemy dane dotyczące wydatków wojskowych jako procent PKB. Mamy również liczbę żołnierzy na mieszkańca, a także wkład finansowy w misję ONZ. I tu od razu mi się to nie podoba, co pokazuje polski przykład. Pieniądze wydać jest bardzo łatwo, ale czy my mamy to, za co zapłaciliśmy już w kraju? No niestety nie. Wielu rzeczy, za które zapłaciliśmy, nie mamy i długo mieć nie będziemy, no ale wiadomo, zmiennych jest bardzo dużo, nie wymagajmy od naukowców, aby oceniali niekompetencje polityków. Co jeszcze tutaj mamy? Liczba personelu sił zbrojnych na 100 tysięcy mieszkańców, wielkość importu i eksportu broni konwencjonalnej, również na 100 tysięcy mieszkańców, a także potencjał w zakresie broni jądrowej i ciężkiej, czyli u nas niestety niewielki, ale do Polski jeszcze przejdziemy. Jeśli chodzi o zmiany tych czynników w skali globalnej, z roku 2024 na obecny mamy raczej tendencję ujemną. 13 uległo pogorszeniu, 8 polepszeniu, 2 się nie zmieniły w skali globalnej. Najbardziej wzrosła liczba konfliktów międzynarodowych. Kolejnymi ujemnie zmienionymi czynnikami największej wagi są śmierci w wyniku konfliktów zewnętrznych i wewnętrznych, a także import-eksport broni. Wzrasta również militaryzacja w stosunku do PKB. Mniej mamy natomiast demonstracji z użyciem przemocy oraz niższe jest postrzeganie przestępczości i terror polityczny, aczkolwiek to nie do końca musi znaczyć coś dobrego, no może po prostu społeczeństwo łagodnieje, a nie zawsze powinno. Pewnie słyszeliście, co się działo całkiem niedawno na Sri Lance, jeszcze bliżej w Nepalu, tak, w wielu państwach dzieje się po prostu źle przez korupcję, niekompetencje rządzących i tu akurat by się czasami jakieś przydawały demonstracje, aczkolwiek tu mówimy o demonstracjach tych z użyciem przemocy, czyli no nie do końca pokojowe. Wiadomo, że powinno się na początku walczyć pokojowo. Te wszystkie zmiany, o których tu mówiłem, to jest w granicach 2-3% rok do roku. No i oczywiście musimy pamiętać o tym, że rok 2025, no to oczywiście są dane z poprzedniego roku. No myślę, że to jest jasne. W kolejnym wejściu na antenę będę się w ten raport zagłębiał, ale już teraz, skoro to ranking, warto powiedzieć, kto w tym rankingu jest wysoko. Najbezpieczniejszym okazuje się, że jest Islandia i tutaj mamy 1,095 w skali od 1 do 5, no to bardzo nisko można powiedzieć. Poniżej 2 mamy aż połowę państw, czyli aż tak źle nie jest, przynajmniej z tego punktu widzenia. Po Islandii najbezpieczniejszy to Irlandia, Nowa Zelandia, Austria, Szwajcaria i Singapur. Co ciekawe, Singapur kraj totalitarny, ale jak widać da się nawet w takim kraju nie być złym rządzącym. Polska na miejscu 36 obecnie, wskaźnik 1,7 około, najbardziej niebezpieczny. Pierwsze 12 krajów ma wskaźniki powyżej 3, z czego najwięcej 3,44 ma Rosja, która chyba zbiera również bonus za rozległość państwa. Natomiast no, Kanada jest 14 na drugim biegunie, więc jak się okazuje, można zawsze lepiej poskładać niż Sowieci, w zasadzie we wszystkim. Pozostałe państwa w kolejności od najbardziej niebezpiecznych po Rosji to Ukraina, Sudan, Demokratyczna Republika Konga, Jemen, Afganistan, Syria, Sudan Południowy, Izrael, Mali, Mianmar i Burkina Faso. Także jak widać tutaj poza Ukrainą i Rosją, wersją Europy nie ma. Wskaźnik ten od 1 do 5 jest ważony, 60% to pokój wewnętrzny, a 40% pokój zewnętrzny. Teraz powiem o głównych spostrzeżeniach naukowców, gdyż no, na cały raport oczywiście czasu nie będzie, ma on 122 strony i jest do pobrania w PDF-ie, więc jest łatwo dostępny. Jak się okazuje, ten globalny indeks rok do roku spadł o 0,36. Jest to szósty rok z rzędu, kiedy pokój na świecie maleje. Na to zdążyły się 74 kraje o polepszonej sytuacji, 87 o pogorszonej. 97 krajów jest mniej pokojowa niż w momencie uruchomienia indeksu, a miało to miejsce w 2008 roku. W minionym roku sytuacja w zakresie bezpieczeństwa i ochrony uległa nieznacznej poprawie, ale pogorszyła się zarówno w obszarach trwających konfliktów, jak i militaryzacji, a więc dwa z trzech tych głównych obszarów prezentują się gorzej niż rok temu. Generalnie zarobki branży zbrojeniowej rosną i w tym roku nastąpił drugi największy wzrost wydatków na zbrojenia od początku wskaźnika. W ciągu ostatnich 5 lat 98 krajów aż było przynajmniej częściowo zaangażowanych w jakąś formę konfliktu wewnętrznego w porównaniu z 59 krajami w roku 2008. W większości przypadków kraje te wspierały istniejące rządy w walce z rebeliantami lub grupami terrorystycznymi. No i dotyczy to chociażby Polski, która wspiera Ukrainę. Niestety mamy 17 państw, w których ponad 1000 osób umarło w trakcie konfliktów. Mówię tu o wewnętrznych, drodzy państwo. W 18 innych krajach odnotowano ponad 100 ofiar śmiertelnych w ciągu ostatniego roku. Liczba ofiar śmiertelnych konfliktów wewnętrznych wzrosła o ponad 438% w ciągu ostatnich 17 lat, a 75 krajów odnotowało co najmniej jedną ofiarę śmiertelną w ciągu ostatniego roku. Jakie widać trendy? No, jak słychać, stabilność na świecie ulegała pogorszeniu od 2014. Sytuacja w zakresie pokoju pogarsza się z każdym rokiem. W tym okresie sytuacja pogorszyła się w 100 krajach, poprawiła się w 62. Rośnie również coś takiego jak nierówność pokojowa, czyli te nożyce między pokojem a niepokojem się rozszerzają. 5 najbardziej pokojowych krajów pogorszyło się jedynie o 0,5%, podczas gdy najmniej pokojowe pogorszyły się o 12,2%, więc widzimy, że no te najbardziej pokojowe raczej się nie zmienią, bądź będą coraz bardziej pokojowe, a te najbardziej wojenne no, będą coraz bardziej się pogrążały w wojnie. Co ciekawe, wskaźniki dotyczące liczby zabójstw i postrzegania przestępczości uległy poprawie generalnie, ale za to spośród 23 wskaźników tego GPI, czyli tego indeksu, najważniejsze pogorszenie odnotowano w przypadku konfliktów zewnętrznych i wewnętrznych. Odzwierciedla to nie tylko rozprzestrzenianie się konfliktów na całym świecie, ale także rosnące zaangażowanie podmiotów zewnętrznych w konflikty wewnętrzne. Na całym świecie obecnie ponad 122 miliony ludzi zostało przymusowo wysiedlonych. Obecnie istnieje 17 krajów, w których ponad 5% ludności to uchodźcy lub osoby wewnętrznie przesiedlone. Zastanawiam się, jak to było liczone, bo są kraje, które mają naturalną dużą liczbę uchodźców, ponieważ te kraje są złożone z uchodźców, ale jak się domyślam, chodzi tu o tych, którzy no, całkiem niedawno z uwagi na te działania wojenne musieli gdzieś tam się przesiedlić. 8 z 10 największych eksporterów broni w przeliczeniu na jednego mieszkańca to zachodnie demokracje, czyli drodzy państwo te w zasadzie pokojowe można by było powiedzieć. Konkretnie jest to Francja, Szwecja, Włochy, Holandia, Niemcy i Norwegia. W ciągu ostatnich 17 lat więcej krajów odnotowało pogorszenie sytuacji w zakresie brutalnych demonstracji niż w przypadku jakiegokolwiek innego wskaźnika. Przy tym pomógł podobno rozwój technologii, który no pozwolił się skrzyknąć, że tak powiem. Globalna stagnacja gospodarcza i rosnące zadłużenie, jak i wykorzystywanie wzajemnej zależności gospodarczej to kluczowe czynniki, które mają kształtować ten krajobraz gospodarczy geopolityki XXI wieku. Problemem jest również fragmentacja geopolityczna, która się nasila, a jej poziom przekracza obecnie poziom obserwowany podczas zimnej wojny. Rywalizacja o wpływy się nasila w wielu regionach, tu w Afryce, w Azji Południowej, w Ameryce Południowej. W regionie Sahelu mamy bardzo dużą niestabilność i ograniczone zasoby, a to przyciąga rywalizujące mocarstwa, no i podsyca walkę o kontrolę. Liczba krajów mających globalne wpływy wzrosła wielokrotnie od czasu zimnej wojny z 13 do 34. A swoje wpływy rozszerzyły takie kraje jak chociażby Turcja, Emiraty Arabskie, Wietnam, RPA, Brazylia czy Indonezja. Jeśli chodzi o skutki ekonomiczne, to najwyższe koszty gospodarcze przemocy w ujęciu procentowym PKB w 2024 ponosiły Afganistan oraz Ukraina. Tutaj te koszty gospodarcze to jest aż 40% PKB. W 10 krajach najbardziej dotkniętych przemocą ekonomiczną te koszty wyniosły średnio prawie 28% w porównaniu do 2,5% w 10 najmniej dotkniętych przemocą. W latach 2023-2024 skutki gospodarcze związane z uchodźcami i osobami wewnętrznie przesiedlonymi wzrosły w 112 krajach średnio o 30% aż, podczas gdy wydatki na cele wojskowe wzrosły średnio o 15%. Obecnie mniej konfliktów zbrojnych kończy się porozumieniami pokojowymi lub wyraźnym zwycięstwem. I to jest, drodzy Państwo, też ważny czynnik. Od lat 70. odsetek konfliktów kończących się zwycięstwem spadł z 49% do 9%, a odsetek konfliktów, które kończą się w ogóle po jakimkolwiek porozumieniu pokojowym, spadł z 23% do 4%. Także tu już statystyki mówią o tym, jak wojna na Ukrainie czy na Bliskim Wschodzie raczej będzie nam wyglądać. Jakie czynniki odegrały kluczową rolę w tym wszystkim? No tu twórcy wskaźnika badali zarówno konflikty wewnętrzne, jak i konflikty między państwami. No i takich 9 czynników kluczowych znaleźli. Po pierwsze to miejskie podłoże konfliktów. Drugi to dostępny teren. Dalej mamy wysoki poziom zaopatrzenia logistycznego, ciężka broń w rękach podmiotów niepaństwowych, znaczące wsparcie zewnętrzne, no to czyli, drodzy Państwo, jak wspiera jakiś inny kraj, prywatni wykonawcy wojskowi, o, tutaj są najemnicy, wysoki poziom wykluczenia etnicznego, wzajemne wymuszanie, instrumentalizacja konfliktu. Spośród wszystkich badanych konfliktów 22% z nich miało przynajmniej jeden czynnik eskalacji wskazany wcześniej z maksymalną możliwą punktacją, a wszystkie miały co najmniej jeden czynnik eskalacji z punktacją 3/5. Kraje narażone na najwyższe czynniki ryzyka konfliktu to Demokratyczna Republika Konga, Sudan Południowy, Syria oraz trwający konflikt między Etiopią i Erytreą. Twórcy mają jeszcze coś do powiedzenia odnośnie mediów. Podkreślają konieczność wiarygodnego przepływu informacji, no co nie jest łatwe ze względu na dostępność social mediów. Czasem nawet rządy dezinformują. Dzieje się to z różnych powodów. Czasem jest to chęć podtrzymania dobrego PR-u, czasem jest to przypadek, czasem jest to niekompetencja, zwał jak zwał. Ale co warto powiedzieć, konflikty wewnętrzne są niedostatecznie relacjonowane. Relacje mediów na temat konfliktów pozostają bardzo niezrównoważone. Konflikty wewnętrzne są niedoszacowane, rzadziej się o nich mówi. A ponadto mamy tu nierównowagę, jeżeli chodzi o ważność państwa, tak można powiedzieć. W 2023 roku śmierć cywilów w krajach o wysokim dochodzie była przedmiotem 100 razy więcej artykułów w mediach niż podobna liczba zgonów w krajach o niskim dochodzie. Relacje mediów na temat spraw międzynarodowych koncentrują się głównie na konkurencyjnych interakcjach między światowymi mocarstwami. No chociaż rozwój telekomunikacji i mediów społecznościowych zapewnia niezrównany dotychczas dostęp do informacji, jak widać często towarzyszą mu treści o niskiej jakości, podżegające lub stronnicze, które pogłębiają podziały społeczne. Także, drodzy Państwo, media też nie bez winy, ale drodzy Państwo, Was pewnie interesuje, jak w tym rankingu wypada Polska, jak została ona scharakteryzowana w tych 23 wskaźnikach. Czasem te oceny są wyskalowane od 1 do 5 i są to liczby całkowite, a czasem są to konkretne wyliczenia, tak średnie ważone aż do trzeciego miejsca po przecinku. Nasz ogólny wynik wyniósł około 1,71. Skupię się więc na tych czynnikach najbardziej odstających od średniej, a więc poniżej 1,5 oraz powyżej 2, czy też 2 i wyżej, żeby naświetlić tak, z czym my sobie radzimy dobrze, a co jest naszym problemem. Zacznę od tej strony negatywnej. Największy problem oceniony na 3 dotyczy oceny jakościowej stosunków z krajami sąsiednimi. I nie jest to, drodzy Państwo, jakoś specjalnie dziwne. Mamy jawnie wrogą Rosję, Białoruś również, niejednoznacznie określoną Ukrainę i Niemcy, tak, historycznie chociażby. Z Niemcami mieliśmy zawsze problem, ostatnio chociażby sprawa z imigrantami, generalnie polityka neokolonialna Niemiec. Tu oczywiście nie ma się co dziwić, każdy robi jak może, chce mieć największe wpływy, jakie może mieć. Niekoniecznie jest to wina Niemców, bardziej naszych rządów, niezależnie kto tam rządził ostatnio, jakoś nie potrafili się przeciwstawić tej polityce Niemiec. Podobnie ma się sprawa z Ukrainą chociażby, z tą chęcią, abyśmy my również do tej wojny dołączyli, to chociażby co powiedział w wywiadzie były prezydent Andrzej Duda. Tutaj im też nie ma się co dziwić. Ale warto tutaj tylko nawiązać do tego, że ja tu mówię wszystko o wypowiedziach polityków, o reakcjach rządów bardziej niż o mieszkańcach. A warto to dodać, drodzy Państwo, bo zapewne Wy również nie chcielibyście, aby ludzie na świecie myśleli o Was tak, jak myślą o naszych politykach, bo to są kompletnie dwie różne rzeczy. Z Czechami i Litwą też nie mamy jakichś super stosunków. Niestety, powiedziałbym, trochę sobie na to zapracowaliśmy. Wychodzi na to, że Słowacja jest najlepsza, ale rządy FIZO też nie są chyba jakoś specjalnie ulubione przez nas, no to w sumie dobre i te 3 na 5-stopniowej skali. Co ciekawe, drugi nasz najgorszy wynik, ale tu trzeba pamiętać względem pokoju, a nie ewentualnego przygotowania do wojny, dotyczy właśnie wydatków na zbrojenia. U nas politycy się prześcigają, chwalą się tym, są również chwaleni za granicą, że tyle wydają, a tak naprawdę jeżeli chodzi o wpływ na pokój, no to to nie jest dobrze. Drodzy Państwo, bo to znaczy, że żyjemy w niepewnych czasach i niepewnie się czujemy. No a już dodatkowo oczywiście przypomnę tylko ten fakt, że co innego jest zakupić jakiś sprzęt, a co innego jest go mieć i móc używać. Wysoki wynik mamy również w kwestii ilości osób w więzieniach na 100 tysięcy mieszkańców. Chyba tutaj liczeni są po prostu wszyscy, również alimenciarze, tak bym powiedział. Wysoki poziom również, jeżeli chodzi o import i eksport broni oraz postrzeganie przestępczości, czy ilość policji na 100 tysięcy mieszkańców. Czym też no, nie powinniśmy się chwalić, choć te dane akurat, które widzę, wskazywałyby, że mamy tych policjantów całkiem sporo, a wiele słyszę ostatnio, że jest ich mało, no to może dążmy do pokoju i edukujmy społeczeństwo. To nam wystarczy tych, którzy są i nie będziemy mówić, że jest ich za mało. Równo na 2 oceniono dostęp do broni, intensywność konfliktów wewnętrznych oraz ilość demonstracji z użyciem przemocy, a także terror polityczny. A z czym radzimy sobie najlepiej? Ocenione najniżej, więc najjeden, została liczba przestępstw z użyciem przemocy, śmierci w konfliktach wewnętrznych i zewnętrznych, a także liczba w ogóle konfliktów zewnętrznych. No i oby tak zostało jak najdłużej, wbrew temu co życzyliby sobie podżegacze wojenni różnego stopnia. Blisko jedynki mamy również liczbę konfliktów wewnętrznych, ale bardzo, bardzo nisko mamy kwestię imigrantów oraz finansowanie misji ONZ-owskich. No w tych misjach ONZ-owskich chodzi o to, czy mamy jakieś zaległości w płaceniu za te misje dla ONZ. To jest taki dziwny wskaźnik. W ogóle jak patrzę na to, w jaki sposób te wskaźniki przyczyniają się do powstania głównego, to mam wrażenie, że jest to bardzo wygładzony wskaźnik. Tak? Te wagi są niemalże równe dla każdego z czynników. No ale wiadomo, naukowcy chcą pokazać wszystko, tak? Najwięcej jak się da. Niestety tu za Nassimem Talebem, czy autorem książki Czarny Łabędź, trzeba przypomnieć, że są rzeczy, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. No i tu może być problem. No ale, drodzy Państwo, lepszy taki indeks niż żaden oczywiście. Co jeszcze nas, drodzy Państwo, dotyczy? Może tutaj tak bardziej w ramach Europy. Instytut wskazuje, że wiele krajów właśnie europejskich zwiększa swoje wydatki na cele wojskowe w wyniku wojny na Ukrainie. Jednak same wydatki nie są najpilniejszą kwestią. Prawdziwym wyzwaniem dla Europy w zakresie obronności jest brak integracji. Europa doświadcza rosnących napięć społecznych i spadku zaufania publicznego do swoich instytucji. No tu chyba się zgodzimy. Przeniesienie środków publicznych z zatrudnienia, opieki zdrowotnej czy edukacji na obronność może zwiększyć ryzyko dalszego zaostrzenia tych napięć, które już w krajach są, tych wewnętrznych napięć. Prawdziwym wyzwaniem dla Europy w zakresie obronności jest więc integracja, a raczej jej brak. Pomimo przewagi liczebnej nad Rosją, siły europejskie są osłabione poprzez rozdrobnienie bez jednolitej wizji strategicznej i systemów dowodzenia służących kierowaniu zintegrowanymi zdolnościami wojskowymi. Potencjał obronny Europy pozostanie niewykorzystany, drodzy Państwo. Tak o Europie piszą naukowcy z Australii. Efektywność i integracja sił zbrojnych są obecnie ważniejsze niż zwiększanie bezpośredniego poziomu wydatków na cele wojskowe. Tak? Obecnie wydatki są prawie 4-krotnie wyższe niż wydatki Rosji, ale łączny potencjał wojskowy jest tylko o 1/3 wyższy. No i bez tej ujednoliconej wizji strategicznej i systemów dowodzenia kierujących zintegrowanymi zdolnościami wojskowymi potencjał obronny Europy pozostanie niewykorzystany. I to jest właśnie ten największy problem, że my mamy potencjał, ale niewykorzystany. Mam wrażenie, że sobie w wielu miejscach sami strzelamy w kolano i tam jeszcze, nie wiem, w stopę wbijamy kilof, ale jak widać zauważa to praktycznie każdy i w każdej kwestii. I już, drodzy Państwo, tutaj kończąc, pamiętajcie, że możecie zobaczyć każde Państwo na tej mapie, w której jedziecie i zobaczyć każdy z tych 23 wskaźników. Spojrzałem sobie tutaj w kontekście naszych przyszłych podróży, konkretnie podróży do Brazylii i bardzo martwi fakt, że Brazylia uzyskała bardzo wysokie, a więc negatywne noty, jeżeli chodzi o kwestie zabójstw, konfliktów wewnętrznych i przemocy. Mam nadzieję, że przyjdzie nam powiedzieć, jak to faktycznie wyglądało, a jeżeli chodzi o dzisiejszą audycję, to wszystko. Do usłyszenia.